Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Tematem dzisiejszych naszych rozważań będzie bezpieczeństwo. Myślę, że zauważyliście już to, że tworzy się nowy ład bezpieczeństwa w tym świecie. Że zaczynają pojawiać się zupełnie inne zależności, jeśli chodzi o sytuację polityczną na świecie. Wynika to z tego, że Ameryka, Stany Zjednoczone utraciły moc prymatu. Już sami Amerykanie, ostatnio słuchałem jednego z wyższych urzędników administracji amerykańskiej, który wprost powiedział, że Ameryka już nie jest tym supermocarstwem i w tej chwili formuje się na świecie nowy porządek geopolityczny. I w związku z tym jest wiele niepokoju. Ludzie pytają o bezpieczeństwo. Jak czegoś człowiek nie wie, czegoś nie zna, to automatycznie zaczyna się bać, obawiać się o swoją przyszłość. I my w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała ta najbliższa nasza przyszłość. Dotąd byliśmy w takiej bezpiecznej, komfortowej przestrzeni, ale nagle to wszystko zaczyna się zmieniać. Już od jakiegoś czasu to, na czym Polska opierała swoje bezpieczeństwo, a więc przynależność do NATO, zaczynają tam pewne sprawy być kwestionowane. Jeszcze kilka lat temu wszyscy powoływali się na tak zwany artykuł 5, który mówi o tym, że w momencie napaści na jednego z członków państw członkowskich NATO, wszystkie inne przyjdą mu z pomocą. Dzisiaj kwestionuje się ten artykuł i mówi się, że w zasadzie to jest papier, a papier dużo może przyjąć. A w rzeczywistości nie wiadomo, jak to będzie. Dlatego, moi kochani, ludzie nie czują się dzisiaj bezpiecznie. Mają dobrobyt, ma wokół siebie każdy człowiek jakieś dobra materialne, może się tym cieszyć, ale to, co ważne, bezpieczeństwo dzisiaj jest z wielu stron kwestionowane. I my, bracia i siostry, jako ludzie wierzący, powinniśmy też mieć stosunek do tego zagadnienia bezpieczeństwa. Czy czuję się bezpiecznie? Czy czujesz się, bracie, siostro, bezpiecznie? To jest dzisiaj pytanie. Może ktoś w związku z natłokiem tych informacji, bo gdziekolwiek byście włączyli jakieś mass media, to w ostatnich tygodniach najpopularniejsze słowo, jakie tam pada ciągle, to jest właśnie to słowo bezpieczeństwo, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Chciałbym zatem dzisiaj popatrzeć na tą sytuację, jaka nas w tej chwili otacza z punktu widzenia człowieka wierzącego. A więc człowiek wierzący co robi, jak czegoś nie wie? Czyta Biblię, modli się. A więc to jest normalne. Więc dzisiaj chciałbym z wami sięgnąć po Biblię, po Słowo Boże. I dzisiejszy tekst pochodzi z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. I apostoł pisze do kościoła w Tesalonikach w ten sposób. A o czasach i porach. No to już nas powinno zastanowić. Czas i pora. Dzisiaj przeżywamy specyficzny czas, specyficzną porę naszego życia. Oto, żeśmy się znaleźli w takiej sytuacji niepewnej. Nie wszyscy czują się bezpiecznie. I tutaj apostoł pisze, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. A więc od razu widzimy, że apostoł Paweł kreśli inny sposób patrzenia, widzenia, zagrożenia. Nie potrzeba do was pisać. Przecież wiecie, przecież macie Ducha Bożego w sobie. Jesteście świątynią Ducha Świętego. A więc powinniście mieć rozeznanie, jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo, o spokój waszej duszy. Tak bym to może nazwał bardziej religijnie. I w tym tekście dalej czytamy: sami bowiem dokładnie wiecie. A więc apostoł Paweł zakłada, że pisze ten list do ludzi wierzących, którzy wiedzą, mają odpowiednią wiedzę. I o wielu rzeczach nie trzeba znowu pisać, tłumaczyć wszystko od początku. A więc pisze do ludzi, którzy mają odpowiedni status, status wierzącego człowieka, człowieka obdarzonego Duchem Świętym, człowieka pomazanego, Bożego. I on właśnie do takich ludzi pisze ten list i mówi: sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc musicie być w każdym dniu przygotowani, że to się może wydarzyć. Nie, że jest artykuł 5 ważnego dokumentu sojuszników, którzy sobie coś tam obiecują. Pan mówi o tym, że dzień pański nagle się pojawi. Jest ogromne zaskoczenie, jeśli w domu nagle odkrywasz, że brakuje jakiejś cennej rzeczy. I po chwili orientujesz się, że jej po prostu nie ma, bo ktoś ją ukradł. No nie spodziewałem się tego. Nie zakładałem takiej ewentualności, że mnie się to może przydarzyć. A jednak się stało. A jednak przyszło. A jednak się pojawiło. I teraz bardzo ważny werset, 3 werset tego 5 rozdziału, na którym chciałbym dzisiaj oprzeć te nasze rozważania o bezpieczeństwie. Zobaczcie, co pisze. Co pisze apostoł Paweł. Gdy mówić będą, no dzisiaj bardzo dużo mówią. Gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo. Więc ten tekst jest o tym, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Kiedy będą dużo mówić o pokoju i o bezpieczeństwie. To jest ten tekst, to jest ta pora, to jest ten czas, to jest ta chwila, w której powinniśmy się orientować jako wierzący ludzie. Powinniśmy mieć jakieś pojęcie o tych sprawach. I tutaj jest to słowo bezpieczeństwo. Ono jest tematem dzisiejszych naszych rozważań. Ja zajrzałem do tego tłumaczenia interlinearnego, gdzie słowo po słowie jest dokładnie tłumaczone. I w tym interlinearnym tłumaczeniu nie ma słowa bezpieczeństwo, ale jest słowo niezawodność. A więc idąc za interlinearem, przeczytamy, gdy mówić będą pokój i niezawodność. Pamiętam jeszcze przez paru laty mówiono o niezawodności Paktu Północnoatlantyckiego. Nikt nie poddawał wątpliwość artykułu 5 ani pomocy innych państw. A dzisiaj widzimy zupełnie coś innego. I nagle ludzie tracą bezpieczeństwo. Zaczynają się bać. Zaczynają dziwne ruchy wykonywać. Wiecie, niedawno się dowiedziałem, że Polacy zakupili kilka tysięcy domów, mieszkań w Hiszpanii. Wielu ludzi mających majątek, pieniądze, lokuje je w dalekim kraju, w bezpiecznym według nich kraju. I tam wielu chce się udać, jeśli tutaj się nagle pojawi jakieś zamieszanie. I słuchałem eksperta, który mówił, co się będzie działo, gdyby wybuchła wojna i Polska by rzeczywiście w tej wojnie była napadnięta. No to ktoś tam z tych pytających tego eksperta zadał mu pytanie, no ale jak ja mam mieszkanie, mam dom w Hiszpanii, to ja sobie szybciutko wsiądę w samochód i pojadę do Hiszpanii i ucieknę przed tym wszystkim, co się tutaj będzie działo, jeśli będzie wojna. A ten ekspert powiedział ciekawą rzecz. Jeżeli będzie wojna, to będzie ogłoszony czas mobilizacji. Każdy mężczyzna, kobieta zmobilizowani otrzymają przydział do odpowiedniej jednostki wojskowej. Nie wyjedziesz za granicę, ponieważ wtedy będą zamknięte granice Polski, bo Polska będzie w wojnie. I nie zdążysz wyjechać do Hiszpanii. A taki ładny dom. A takie fajne mieszkanie. A tu taka perspektywa. Bracia i siostry, ludzie zaczynają w tych czasach różne warianty opracowywać, jak się zachować, co zrobić, jak się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Jak uchronić swój majątek, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, powiada Słowo Boże. Nagła, to znaczy niespodziewana. I to nie jakieś wydarzenie, ale zagłada, katastrofa. To jest coś, co ludzi napawać może lękiem. I tutaj jest jeszcze dodane po przecinku, że to wszystko będzie wyglądało w ten sposób, że będzie to można porównać do bólu kobiety brzemiennej. Jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. To przyjdzie jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Nie dadzą rady wsiąść do tych samochodów i odjechać do Hiszpanii, bo to przyjdzie nagle jak złodziej w nocy i nie umkną. I co w związku z tym z nami, jako wierzącymi ludźmi? Co my mamy robić? Czy kupić może w Portugalii mieszkanie? Bracia i siostry, czytamy w 4 wersecie: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Halleluja! Bracia i siostry, my nie jesteśmy w ciemności, aby nas taki dzień zaskoczył. Człowiek wierzący jest przygotowany psychicznie na taką ewentualność. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Ja wam tu opowiadałem już kiedyś tą historię, którą mnie z kolei opowiadali starsi bracia, którzy już są w wieczności, ale jeszcze kiedy żyli, opowiadali różne rzeczy i opowiadali, to byli bracia tutaj z pobliżu, z Bielska, z okolic Bielska Białej. I oni opowiadali mi kiedyś, jak było we wrześniu 1939 roku. Wiecie, we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. I tu te tereny zaraz na początku znalazły się pod ostrzałem niemieckim. I ludzie nie wiedzieli, co robić. Czy uciekać, czy zostać. I patrzyli i nawet przyszli niektórzy się pytać, a wy co robicie? Przyszli do wierzących ludzi. A wierzący ludzie modlili się, rozważali taką ewentualność i siaką i mieli Boże wewnętrzne przekonanie, że mają zostać, że nigdzie nie mają jechać. Wiecie, wielu ludzi wsiadło w co się dało i całe tłumy podążały na wschód. Ale za kilka dni od wschodu uderzyła druga armia. Wiecie jaka? Czerwona. I ci wszyscy, którzy pouciekali, znaleźli się w kleszczach. Ani na wschód uciekać, ani wracać się, bo tu front i tam front. I byli strasznie rozczarowani. Wielu ludzi zginęło na tych drogach, ponieważ Niemcy mieli bardzo dobre lotnictwo i ostrzeliwali cywilne kolumny, które poruszały się zatłoczonymi drogami. Drogi w czasie wojny, w czasie konfliktu militarnego mają być puste. One są przygotowane dla wojska. Tylko wojsko może się poruszać tymi głównymi drogami. Ale wtedy wszyscy się pchali. Pamiętam, co propaganda nasza przedwojenna mówiła. Nasi oficerowie, generałowie szyli sobie mundury na defiladę w Berlinie. Ledwie zdołali uciec niektórzy do Rumunii. Po miesiącu czasu Polski już nie było. A bracia zostali w domach i czekali i ocaleli. A wielu z ich sąsiadów zostało na tych drogach już, po prostu zginęli i nie wrócili. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie należysz do nocy. Nie należysz do ciemności. Ale masz światłość. Bożą światłość. Boże prowadzenie. Jeśli na co dzień obcujesz z Bogiem, to rozmawiasz o różnych sprawach z Nim. Nie tylko o tych, które budzą nagle trwogę i strach, ale rozmawiasz o swoim życiu, bo ono należy do Pana, do Boga Twojego. Dlatego to nie jest nic przerażającego dla ludzi wierzących, bo oni swoją nadzieję, swoje życie złożyli dawno, dawno temu w Bogu i należą do Boga. I ich oczy są skierowane ku górze. Patrzą w niebo. Tam, skąd przyjdzie Pan Jezus Chrystus. I kończąc ten tekst, 6 wiersz, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To jest słowo na dzisiejszy dzień dla nas, dla Kościoła. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy. Rozglądajmy się wokół siebie. Interesujmy się tymi wszystkimi rzeczami. Patrzmy na wszystkie znaki, patrzmy na to, co się dzieje, a przede wszystkim miejmy trzeźwą ocenę tego, co się dzieje. Nie dajmy się wciągnąć w jakąś szaloną propagandę, w jakąś panikę i rozpacz. Jesteśmy dziećmi Bożymi i naszym Panem jest Bóg. I On się o nas zatroszczy. Dlatego powierzmy Mu nasze drogi w tych czasach i w tych porach. Zwłaszcza, kiedy mówią pokój i bezpieczeństwo. Dzisiaj słuchając tych wszystkich, którzy nas otaczają, szczególnie tych mass mediów, to możemy odnieść wrażenie, że jest oszczędne racjonowanie prawdy. I dużo jest takiej fantastyki, tak bym to nazwał. Dużo jest przeróżnych, dziwnych teorii, które się pojawiają. I ludzie w to wierzą. Wiecie, kiedy Piłat spotkał Pana Jezusa, zadał Mu pytanie, co to jest prawda? Wcześniej powiedział o prawdzie, że On przyszedł po to, żeby zaświadczyć o prawdzie. I ci, którzy są w prawdzie, słuchają Jego. My słuchajmy tego, który jest w prawdzie, tego, który jest prawdziwy. Patrzmy na Jezusa Chrystusa, Pana i dokończyciela naszej wiary. On jest prawdziwy i ci, którzy są w prawdzie, wierzą Panu Jezusowi. Ktoś powiedział takie zdanie, ja sobie je zapisałem, pozwólcie, że wam je przeczytam. Państwowa religia, jaką są prawa człowieka, nie sprawdziła się. Nie zajęła miejsca prawdziwej religii. Prawa człowieka wprowadzone przez ideologów w naszym rozumieniu nie są to te same prawa. Rozumiecie? Nam się dużo mówi o prawach człowieka. To bardzo ładnie wygląda. Czasami to się dobrze słucha. ale ta, jak to ten autor tych słów nazwał, państwowa religia, jaką są prawa człowieka, nie sprawdziła się i nie zajęła miejsca prawdziwej religii. Te prawa człowieka, którymi się tak szczycą, to prawa człowieka wprowadzone przez ideologów, w naszym rozumieniu nie są to te same prawa, jakie my mamy na myśli, kiedy myślimy o prawach. My, jak myślimy o prawach, to myślimy o zakonie, o prawie Bożym, o Bożym Słowie, o Bożych przykazaniach. To są nasze prawa. I my za tym podążamy. A często ci, którzy mówią tak dużo o tych prawach człowieka, prowadzą tych ludzi często do niewoli różnych przedziwnych teorii i przeróżnych historii. Ja tak troszkę dzisiaj powiem o tym, bo tym jesteśmy bombardowani co jakiś czas i mamy do czynienia na przykład z zieloną ideologią. Na pewno żeście się zetknęli, na pewno słyszeliście coś na temat tego zielonego ładu. Moi kochani, ja tylko podam przykład lidera tej zielonej ideologii. W Europie to są Niemcy. Oni już polikwidowali elektrownie atomowe, polikwidowali elektrownie węglowe i okazało się, że mają kryzys energetyczny, ponieważ w Niemczech zaczęło brakować prądu, bo sporo dni było bez wiatru i farmy wiatrowe, te ekologiczne, nie było wiatru, żeby obrócić skrzydłem wiatraka. Były dni pochmurne i baterie, które miały się naładować, no nie naładowały się, bo fotowoltaika działa w słońcu. I Niemcy muszą z zagranicy ściągać prąd. Powiedzcie mi, czy to wszystko jest mądre? Ja jestem prosty człowiek i zacząłem sobie zadawać pytania, do czego to wszystko prowadzi? Jest również polityka klimatyczna. Bo też jest dużo opowieści i przeróżnych teorii na ten temat. Ja wam powiem jedno. Człowiek rzeczywiście niszczy Ziemię. To trzeba przyznać. Ale jeśli chodzi o te zmiany klimatyczne, to one się pojawiają na świecie od samego początku. I raz jest ta amplituda ciepła wyżej, a po jakimś czasie znowu opada, i znowu są bardzo chłodne i zimne lata. I to są cykle, które się powtarzają. Także trzeba brać to też pod uwagę, kiedy mówi się o tej polityce klimatycznej, bo dzisiaj wszystko, co się nie podoba tym zielonym, to do tego worka z tą polityką klimatyczną wkładają. I trzecia rzecz, już was nie będę tym męczył jeszcze, trzecią rzecz wam powiem, z której się ucieszyłem ostatnio, to jest gender. Wiecie, że gender to jest coś takiego, co mówi, że nie są tylko dwie płci, tylko każdy może sobie jakąś tam swoją płeć określić i wpisać, że on jest takim nie mężczyzną, nie kobietą, a kimś powiedzmy innym. I tego masę było i to zaczynają wpisywać w dokumentach. I pierwsze, to co mnie ucieszyło, w pierwszy dzień prezydentury Trumpa, to prezydent amerykański Trump podpisał takie rozporządzenie czy uchwałę, że w Stanach Zjednoczonych są dwie tylko płcie. Mężczyzna i kobieta. Męska i żeńska płeć. Gender wykreślił. Mówię, no chwała Bogu, to przynajmniej z tej strony coś lepszego można doświadczyć. Patrząc na to wszystko, co nas otacza, to powiem, że widać, że jest niski wskaźnik zaufania społecznego. Bez tego nie da się niestety niczego zbudować. I dzisiaj my w takich czasach żyjemy, że to zaufanie społeczne jest niewielkie. Zwłaszcza jak znajdziemy się w świecie wirtualnym, w świecie internetu. Tam dopiero dają. W związku z tym niskim wskaźnikiem zaufania społecznego musimy odbudować to zaufanie, ponieważ cały czas idziemy w dół. I to jest czas, żeby powstać, żeby coś w tych sprawach zacząć robić, nie dać się zdominować tym szalonym ideologiom, które przeczą porządkowi, który panował na ziemi od wieków. Mamy do czynienia teraz z czasem, o którym też tu już parę razy mówiłem, z czasem upadku autorytetów. A to w szczególności mam na myśli autorytety duchowe. To jest bardzo bolesne, kiedy ludzie potrzebują w takim momencie takiego zamieszania, żeby wyszedł jakiś autorytet i powiedział parę zdań na ten temat. No ale dzisiaj wiecie, jak jest z autorytetami, jest kiepsko. Chcę wiedzieć, jak mam żyć. Do kogo zwrócić się z wątpliwościami. Chcę wiedzieć, czy będę zbawiony. Chcę wiedzieć, czy dobrze wierzę. To są pytania, które dzisiaj chętnie byśmy zadawali jakimś autorytetom, które dałyby jakąś jednoznaczną, właściwą, konkretną odpowiedź. A jest trudno, bo nie ma autorytetów. A te, które są, stale są niszczone i podważane w wątpliwość ich wypowiedzi. Moi kochani, zwłaszcza w internecie pojawiła się masa mędrków, którzy nic nie wiedzą, ale potrafią za to manipulować ludźmi. I wielu ludzi jest skołowanych, zwłaszcza korzystających z internetu, i dają się w przeróżne dziwne rzeczy wprowadzać. Chciałbym, moi drodzy, was przestrzec, jeśli coś słuchacie, jeśli czemuś poświęcacie czas w internecie, to miejcie to sprawdzone, a nie, że się wam kliknie, bo fajnie wygląda. Uważaj, czym się żywisz, bo się możesz pochorować. Moi kochani, dalej idąc w kierunku nam bliższym, w kierunku zboru, w kierunku Kościoła, to chcę powiedzieć, że coraz częściej mamy do czynienia z owcą nienależącą do żadnego zboru. Tu idzie, albo tam idzie, albo w ogóle nie idzie nigdzie. A wszędzie to samo, też Kościół. I mamy do czynienia z taką owcą nienależącą do żadnego zboru. Tu kiedyś przyszła taka osoba, do nas, do zboru, ja z nią zacząłem rozmawiać i zaraz na początku mi mówiła, ja się do żadnego zboru nie będę zapisywać. Ciekawe podejście. Sam sobie sterem i okrętem. Który to rozdział i której księgi biblijnej o takim postępowaniu mówi? Bracia i siostry, naturalnym środowiskiem dla owcy jest owczarnia, gdzie może bezpiecznie przetrwać. Jeśli owca wyjdzie poza owczarnię, to tam na zewnątrz już są tacy, którzy się nią zajmą. I to są dzisiaj ważne przestrogi, żebyśmy umieli podążać we właściwym kierunku. Ja dzisiaj o tym mówię, sygnalizuję to, żebyście się zaczęli nad tymi rzeczami zastanawiać, żeby was coś nie zaskoczyło nagle, żebyście rozważali te pory, czasy i rozumieli ten czas, w którym żyjecie. Wiecie, to jeśli chodzi o Kościół, to nie jest nic nowego. Bo kiedy apostoł Paweł spotykał się w Milecie ze starszyzną zboru efeskiego, a wiecie, że Efes to był jeden z najlepszych zborów, to wiecie, co powiedział? Przeczytam wam. 20 rozdział Dziejów Apostolskich od 28 wiersza. Dzieje 20-28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabytą własną jego krwią. Jestem dumny z tego, że mogę być w Bożej owczarni, że mogę być pasterzem z Bożej łaski, Bożej owczarni. Ale patrzcie, jakie są zagrożenia. Dalsze wersety o tym mówią. Ja wiem, powiada apostoł Paweł, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto, co mamy robić? Przeto, pisze apostoł, przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. To nie było takie wszystko fajne, ładne, miłe i przyjemne. Apostoł wiele łez wylał, będąc w zborze, żeby napomnieć, upomnieć, aby zachęcić zborowników do tego, żeby szli za Panem. I kończąc dzisiejsze rozważania, chciałbym jeszcze przeczytać 32 wiersz. A teraz, powiada apostoł, poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. I chciałbym tak jak apostoł Paweł, dzisiaj bracia i siostry do was podobnie powiedzieć. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, która ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. To jest moje pragnienie, jeśli chodzi o was. I moi kochani, z kazaniami tak bywa, że one szybko nam wieczeją z głowy, posłuchamy, pójdziemy i już za tydzień za bardzo nie wiemy, co było mówione na niedzielnym kazaniu. Czy ktoś pamięta tytuł? Nie, Lidziu, ty nie czytaj, bo ona wszystko pisze tytuły kazań w zeszycie, także ona będzie wiedzieć. Jaki był tytuł? Sprawiedliwość. Chwała Bogu. Cieszę się, że pamiętacie. I z tego kazania chciałbym, żebyście jedno zdanie zapamiętali. Mówiliśmy o bezpieczeństwie. To był temat. A to zdanie, o które was proszę, żebyście zapamiętali, brzmi: jedynie w Bogu jest bezpieczeństwo. Możecie powiedzieć amen? Jedynie w Bogu jest bezpieczeństwo. I z tym słowem was zostawiam na cały ten tydzień. Amen.